Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Witam na kolejnym odcinku Cyber. Nie pamiętamy, który to jest odcinek, a skład jest taki, jak był. Adam Hertle, UPC Polska.
Dzień dobry.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Kilka zaległych odcinków było. Zagadka jest, gdzie one są.
Tak, też szukamy.
Też szukamy, są pewne koncepcje, może one się niedługo wyjaśnią, a tymczasem nie tłumacząc się zbyt długo i nie zajmując czasu, który warto poświęcić na ciekawe tematy, zaczynamy. I mamy dzisiaj kilka tematów, bo gorąco dosyć jest w tematyce cyberbezpieczeństwa ostatnio. I zaczynamy od tego, o czym przez ostatnie tygodnie najwięcej chyba w sieci, czyli Mirai.
Mamy nowy botnet, a w zasadzie botnety, a w zasadzie może nawet i kilkadziesiąt botnetów, których nikt nie jest w stanie policzyć. Kilka tygodni temu w sieci pojawił się kod źródłowy botnetu opartego o urządzenia internetu rzeczy, który hakuje je w bardzo dużym cudzysłowie, używając słowa hakuje, poprzez wykorzystanie domyślnych loginów i haseł, a następnie łączy w duże grupy, które wysyłają pakiety w różnych formatach do celów wskazanych przez zarządzających.
Tak, sam kod po opublikowaniu został oceniony jako niezbyt skomplikowany, aczkolwiek ładnie napisany, poprawnie napisany. Nie ma tam wielu fajerwerków. Być może troszeczkę, jeśli chodzi o dobre zapytania, które miały do przepełnienia buforów i tym podobnych różnych rzeczy doprowadzać i w rezultacie doprowadzać do DDoS-ów, ale jeszcze wróćmy może do tego, kto do tej pory jest największą ofiarą, no nie ma jednej, wielu jest i tutaj zaczęło się chyba, najgłośniej było po raz pierwszy o Miraju przy okazji ataku na Krebs on Security.
Tak, Brian Krebs, amerykański dziennikarz zajmujący się cyberbezpieczeństwem, bardzo nielubiany w środowiskach różnych cyberprzestępców, dostał jako pierwszy. Firma, w której za darmo, która za darmo świadczyła mu usługi ochrony przed DDoS-em, poprosiła go, żeby już może znalazł sobie innego opiekuna. Krebs długo się zastanawiał, gdzie się przenieść. Ze względów etycznych nie zdecydował się na firmę Cloudflare, z którą jest mu nie po drodze, bo Cloudflare ukrywa prawdziwe adresy IP serwerów przestępców, których Krebs bardzo nie lubi. I w końcu Krebs trafił do projektu Google Shield, czyli Google oferuje ochronę przed atakami serwisom o istotnym znaczeniu społecznym, które warto chronić przed taką internetową cenzurą za pomocą pakietów DDoS.
Wcześniej też Krebs miał wsparcie od Akamai i przy tej okazji dowiedzieliśmy się, zaczęły się bicie rekordów. Tak? Kto miał większego DDoS-a, bo Krebs poinformował o DDoS-ie na poziomie 620 gigabitów, jeśli dobrze pamiętam. Akamai przy tej okazji się przyznało, że to jest rzeczywiście coś, co jest dla nich absolutną nowością, ponieważ wcześniej to oni mieli co najwyżej 360 kilka gigabitów, no ale to szybko wyśmiał szef bezpieczeństwa, jeśli dobrze pamiętam stanowisko OVH, który poinformował, że to oni pierwsi dostali 1 tera.
Tak, tam bodajże jeden tera z jakimś ogonkiem, to OVH tym się pochwaliło, natomiast oczywiście nie ma żadnych dowodów na to, że faktycznie takie przepustowości zostały osiągnięte oprócz screenshota opublikowanego przez Octava Cluba z OVH.
No nawet jeśli to był rekord, to znowu był szybko pobity, bo tutaj już przejdźmy może do kolejnej ofiary, no i chyba na największe jak do tej pory, najwięcej zamieszania przy tej okazji było, dlatego że miało to istotne znaczenie, jeżeli chodzi o zaatakowanie wielu ważnych serwisów. No wśród tych serwisów to takie serwisy jak Spotify, PayPal, Twitter, Reddit, Amazon, Netflix, a oczywiście mówimy o ataku na dostawcę usług DNS-owych Dyna.
Tak, to ciekawy przykład, jak atak na jedną firmę może wpłynąć na działanie firm innych, które z jej usług korzystają. Dyn obsługuje DNS-y na całym świecie i był jedną z pierwszych firm, które oferowały usługę DNS związaną z geolokalizacją, dzięki czemu faktycznie odpowiedzi ich serwerów DNS były minimalnie szybsze od konkurencji, stąd ściągnęli do siebie kilku ważnych klientów. Tu warto zaznaczyć, że klienci, którzy zdecydowali się na większe zróżnicowanie swojej infrastruktury i oparcie swoich serwerów DNS o kilku dostawców, nie mieli tego problemu. Problem mieli tylko ci, którzy zaufali Dynowi bezgranicznie.
Redundancja, panie.
Zawsze.
Tutaj może też warto powiedzieć troszeczkę o tej naturze technicznej, bo do tej pory to, co słyszeliśmy, jeżeli rozmawialiśmy o największych DDoS-ach, to z czasem coraz częściej i prawie że wyłącznie były tak zwane amplification attacks. Również jak najbardziej usługa DNS-owa tutaj wchodziła w rachubę. Natomiast to, co już zauważono, co Krebs opisał przy ataku na swój serwis i później Akamai to potwierdziło, to wróciliśmy jakby do korzeni, czyli do klasyki. Synflady i tym podobne próby zaatakowania serwerów, no kończyły się tym, że udawało się to atakować, no i przy okazji dowiedzieliśmy się też, że ten botnet jest inaczej zbudowany troszeczkę, to znaczy na końcu tego 95% to tak zwane internet rzeczy, czyli wszystkie urządzenia, które, no wszystkie, no tutaj głównie to są kamery, tak? Kamery i rejestratory wideo.
Jak to ktoś ostatnio powiedział, internet rzeczy, czyli rozwijając to nazwę rzeczy, które nie powinny być podłączone do internetu.
No ja sobie pozwoliłem na komentarz Internet of Troubles, jeżeli już akronimu się trzymamy, bo rzeczywiście stało się to z dnia na dzień poważnym kłopotem, tak? Wszyscy zaczęli mówić o internecie rzeczy. Tutaj ja się zacząłem zastanawiać, od kiedy routery są też rzeczami, bo zawsze były routerami po prostu w sieci od początku, jak pamiętam, a tutaj nagle też zacząłem to je kwalifikować też do internetu rzeczy, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że w tym widziałem takie statystyki, gdzie 95% tego tych botnetów, które się określa jako botnety internet, oparte o internet rzeczy, to rzeczywiście jest na internecie rzeczy, czyli mamy tutaj do czynienia z kamerami, rejestratorami, gdzieś około 4% to są routery, no i jeden to są serwery Linux. Bo tak, tutaj wszystkim fanom Linuxa możemy powiedzieć, że w ogóle to jest 100% Linux.
Tak, prawdopodobnie. Tak, w końcu rok Linuxa na desktopie nadchodzi wielkimi krokami. Ciekawa jest charakterystyka tych rzeczy, tego internetu rzeczy, bo do internetu podłączonych jest bardzo wiele urządzeń i są te przysłowiowe tostery, lodówki, telewizory i chociażby telefony komórkowe. I teraz pytanie, dlaczego one nie występują w tych botnetach? Więc główną przyczyną jest to, że część tych rzeczy podłączonych do internetu jest podłączona w sieci wewnętrznej za tak zwanym NAT-em i nie jest bezpośrednio dostępna z zewnątrz. Raczej są to rzeczy, które mają się łączyć z internetem albo wręcz tylko z siecią domową, natomiast niekoniecznie muszą z tego internetu być dostępne, czyli ten ruch odbywa się głównie z wewnątrz do zewnątrz, a nie w przeciwnym kierunku. Tak się składa, że są jednak takie urządzenia, do których lubimy mieć dostęp z zewnątrz i one w zasadzie po to są, abyśmy ten dostęp z zewnątrz do nich mieli. I są to właśnie kamery i rejestratory wideo, które mają nam umożliwić zdalny monitoring pomieszczeń. Jeżeli jest to zrealizowane w sposób mało bezpieczny, czyli te urządzenia są umieszczone bezpośrednio w sieci, nie komunikują się za pośrednictwem żadnych innych urządzeń znajdujących się między nimi a złymi hakerami, no to faktycznie, jeżeli jeszcze producent takiego urządzenia zaniedba podstawowe zasady bezpieczeństwa, to okazuje się, że to są najczęściej dostępne z zewnątrz urządzenia i przestępcy to wykorzystali.
I dokładnie tak działa, jak wynika z kodu, kod właśnie Mirai, który po prostu najprostszy, jak możemy sobie wyobrazić, sposób szuka takich urządzeń i nawet trudno powiedzieć, że to jest brute force, bo to żaden brute force, po prostu jest znana lista domyślnych haseł.
Small force.
Tak, tak, to jest w ogóle absolutna łatwizna z tego punktu widzenia i gdzieś tam pewnie troszeczkę co najwyżej trzeba się poprogramować, żeby taki botnet zaczął działać, żeby zebrał swoje żniwa, zestawy po prostu domyślnych haseł, które urządzenia mają w siebie wbudowane. Większość takich prostych urządzeń właśnie tak działa. Co gorsza, jak możemy przeczytać w niektórych jakby opisach tego problemu i to być może jest wołało pomstę do nieba, to jest to, że niektórzy producenci na tyle są zadufani, że nawet nie pozwalają na zmianę niektórych konfiguracji swoich urządzeń. Również na zmianę, to już w ogóle nie chcę, znaczy nie widziałem tego, ale czytałem. Nie pozwalają na zmianę domyślnego loginu i hasła.
Tak, no
nigdy, jest katastrofą absolutną.
Nigdy nie uważali tego za potrzebne. Co ciekawe, to botnet, klient tego botnetu, instalując się w przejętym urządzeniu, czasem łata te błędy, zmienia te hasła w pamięci urządzenia, natomiast kawał polega na tym, że najczęściej nie ma możliwości przetrwania restartu prądowego tego urządzenia. Co sprawia, że jeżeli ktoś zresetuje taką kamerę, albo ona sama się zresetuje z powodu chociażby zaniku zasilania, to ona wraca do internetu czysta, niezainfekowana. Natomiast badania różnych analityków pokazują, że między 6 a 60 sekund mija od pojawienia się takiej kamery w internecie do jej ponownej infekcji.
Tak, tutaj, czyli to pewnie taki średni czas jest gdzieś tam 60 sekund, bo różne badania też pokazywały właśnie, nie wiem, że to mniej więcej tam do 2 minut na najdłuższe czasy. Więc no, ważne jest, żeby na przykład przed resetem zmienić hasło. Bo później można nie zdążyć, jeżeli można, tak? Bo później można nie zdążyć w ciągu na przykład 6 sekund zrobić to i zabawa zaczyna się od nowa. Zresztą wpisane w kod są, tak jak tu wspomniałeś, różne mechanizmy, które no, są tym typowym walką przestępców, tak? Że one po prostu na przykład ubijają inne procesy innych botnetów, nieraz zabezpieczają, tak, żeby nie zamykają porty, przez które te ataki się odbywają, więc jak najbardziej tutaj od razu jakieś mechanizmy likwidacji konkurencji występują i rzeczywiście ta utrata kontroli nad tym może być uciążliwa.
Pojawił się podobno dobry botnet Mirai, także choć to tylko plotki na razie, że chodzi po tych urządzeniach i faktycznie zamyka im te porty i wyświetla komunikat: drogi właścicielu, zajmij się mną, zmień mnie na bardziej sensowne urządzenie, bo nie nadaje się do wystawienia do internetu.
Kiedyś już mieliśmy jeden podcast o dobrym botnecie. Ja zapomniałem nazwę tego botnetu.
Były
zdaje się, że oparte o routery, jeśli dobrze pamiętam, Linuxowe i tam też był. No, idea dobrego botnetu jest pewnym oksymoronem.
Ale rozpaczliwe sytuacje prowadzą do rozpaczliwych rozwiązań.
Dokładnie właśnie tak się czasami dzieje. No dobrze, a może troszeczkę pospekulujemy na temat tego, kto za tym stoi.
No podobno dzieci i za tą teorią przemawia wynik monitoringu działania co najmniej 20 paru botnetów, które możemy obserwować dzięki pracy analityków, i bezpośrednio te zlecenia ataków są transmitowane na Twitterze pod loginem ataki Mirai. I tam możemy zauważyć, że najczęściej zlecane tym botnetom ataki trwają między 10 a 30 sekund. No i teraz pytanie, co można osiągnąć, zablokując komuś łącze internetowe na 30 sekund? No, doświadczenie podpowiada, że 30 sekund z reguły wystarcza, aby wylogować kogoś z gry internetowej. I wygląda na to, że po prostu gracze wylogowują innych graczy, którzy są od nich lepsi, albo ich obrazili, albo jakoś inaczej im zaszkodzili. I to jest główne dzisiaj przeznaczenie tych botnetów. Takich ataków są dziesiątki godzinowo.
No tak, aczkolwiek z drugiej strony jest tak, że od momentu, w którym ten kod Miraja wyciekł, właściwie pytanie pod tytułem, kto za tym stoi, no już troszeczkę traci sens, ponieważ w tej chwili może stać no, prawie każdy, kto się tym lubi bawić i rzeczywiście nie ma czegoś, co moglibyśmy powiedzieć, że jest wiążącą jakąś cechą i spekulować, kto rzeczywiście stoi za tymi atakami, to już pewnie są różni, natomiast możemy, myślę, że trochę pospekulować i tu są ciekawe wątki, jeśli chodzi o to, kto stoi za napisaniem tego kodu. Bo ujawniła, bo tego nie wiadomo, go osoba, która posługuje się nickiem Anna Senapi. Dobrze pamiętam?
Sendai? Tak z pamięci powiem, Sendai. To pojawiło się na takim popularnym forum dla bardzo amatorskich hakerów, na hackforums.net.
Senpai chyba.
Senpai.
Ale to, tak. skomplikowane do sprawdzenia.
Dla miłośników chińskich bajek tak, pewnie no, łatwiejsze.
Krebs spekulował, że coś z tym mogą mieć powiązani mogą być dwa Izraelczycy, którzy niedawno byli przez jakby za sugestią FBI aresztowani, dlatego że w zapytaniach, które były w ruchu DDoS-owym, pojawiały się niki, co najmniej jeden nick jednego z nich. To jest jeden taki wątek. W kodzie niektórzy odnaleźli coś napisanego cyrylicą. Tam były jakby były odwołania do login i hasło, czyli polzowaciel i parol. Były takie właśnie odwołania do języka rosyjskiego. No i jeszcze ja lubię kurnie na getse. Również ktoś tak znalazł fragment takiego zapisu w kodzie, więc mamy jakieś wątki rosyjskie, czy mamy wątki też japońskie, ponieważ słowo Mirai w języku japońskim znaczy przyszłość, a Senpai, jak sprawdziłem, oznacza osobę, którą możemy nazwać jakimś, nie wiem, szefem, senior albo superior, coś takiego, tak? Bo po angielsku może łatwiej to powiedzieć, więc są też wątki japońskie. Mamy miks absolutny i rzeczywiście trudno powiedzieć, kto za samym kodem stoi.
To przypomina mi trochę próbkę kodu przypisaną jednej z grup APT, choć trudno powiedzieć której, która to próbka w kodzie zawierała zdania w 6 różnych językach, zmienne w jeszcze innym języku, odwołania do mitologii i jeszcze innego kraju, a adresy IP pochodziły z całego świata, więc no, atrybucja jest trudna.
Tak, obfuskacja atrybucji tutaj rzeczywiście została przeprowadzona no, nieźle, byśmy tak powiedzieli. No, co robić? Troszeczkę jak żyć, tak? Na nasz stały fragment, jak omawiamy już jakieś zagrożenia i jak żyć. Troszeczkę tutaj mówiliśmy na przykład o tym prostym sposobie, on rzeczywiście działa w przypadku urządzeń IoT, czyli zrebootowanie po prostu urządzenia i ono powinno już się odłączyć od tego bota i pamiętamy oczywiście o tym, że no, konieczna jest zmiana domyślnych haseł, jak również no, filtracja, tak? To, co powiedziałeś, że niektóre z tych urządzeń, chociaż niektórzy sobie żartowali, pokazując mapę aktywności botnetu, że oto mapa lodówek Samsunga w Stanach Zjednoczonych, ale to akurat nie była prawda, bo rzeczywiście tam, tak, zdaje się, lodówek nie ma. Natomiast rzeczywiście filtracja na styku, wyłączenie protokołów, no już Telnet, klasyka, prawda, ale również te, które inne służą do zaatakowania SSH.
Tak, no, jeżeli nie możemy wyłączyć urządzenia z jakiegoś powodu, nie możemy go wymienić na lepsze i no to co możemy zrobić, no to przynajmniej odciąć do niego zdalny dostęp po protokołach umożliwiających uwierzytelnienie domyślnymi hasłami.
Tak, to w szczególności możemy polecić. No, w ogóle rzeczywiście to są urządzenia coraz tańsze, coraz bardziej popularne i każdy, no już są też dzwonki, zdaje się, i domofony takie, które można przez sieć sterować i udawać, że się jest w domu, więc właściwie już za chwilę naprawdę prawie wszystko będzie, kolejne pomysły na pewno są jakby tutaj za progiem, więc trzeba po prostu pamiętać o tym, że no w którymś momencie to może się przerodzić już nie tylko w udział w krzywdzeniu innych, ale samemu możemy też sobie robić krzywdę, więc to już zawężenie nawet do domyślnego hasła warto zrobić nie tylko dlatego, żeby nie współuczestniczyć w budowaniu infrastruktury do atakowania różnych miejsc w internecie, tylko dla swojego bezpieczeństwa.
Jeszcze jedna metoda zabezpieczeń przyszła mi do głowy, trochę tak zabezpieczanie przez zaciemnianie, natomiast ona dzisiaj powinna zadziałać, mianowicie przeniesienie takiego urządzenia, jeżeli wasz dostawca internetu na to pozwala, na adresację IPv6. Według naszej aktualnej wiedzy IPv4 jest skanowane regularnie, IPv6 nie. No, IPv6 jest na razie jeszcze wyzwaniem dla hakerów, żeby przeskanować całą przestrzeń adresową, bo tych adresów jest znacząco więcej. Stąd wygląda na to, że urządzenia na IPv6 atakowane są dużo rzadziej.
No tak, tylko czy mamy tutaj propozycję przeniesienia się na IPv6 dla tych, którzy nie do końca radzą sobie ze zmianą domyślnego hasła.
Czasem udostępnia to dostawca usługi internetowej, jeden z największych w Polsce daje taką adresację, więc można, można.
No to poszukajmy takich dostawców, może jest nie tylko jeden. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o Miraja i całe zamieszanie związane z tym. Przechodzimy do naszego drugiego tematu, a mianowicie to w ostatnich dniach pojawiło się w sieci w wielu miejscach informacje, że oto serwery polskich uczelni, bo to są akurat serwery uczelni, są wykorzystywane przez niedobre NSA do tego, żeby robić niedobre rzeczy.
Innym serwerom.
I w ogóle innym.
W ogóle innym.
Niedobre rzeczy zawsze innym.
Tak, mamy do czynienia z trwającą już chyba ponad miesiąc, nie powiedziałbym falą, tak, ale grupą wycieków podpisanych przez kogoś, kto identyfikuje się jako Shadow Brokers. Nie wiemy, kto za tymi wyciekami stoi. Amerykanie zatrzymali kogoś podejrzanego o wynoszenie danych z NSA, natomiast wycieki pojawiają się dalej i dalej są podpisane tym samym kluczem PGP, co sugeruje, że albo zatrzymano niewłaściwą osobę, albo jest ich więcej. Natomiast faktycznie ktoś dysponuje dostępem do danych bardzo poufnych, posiadanych kiedyś tylko i wyłącznie przez NSA. Najpierw wyciekły exploity na wiele urządzeń sieciowych i to exploity, mimo iż miały kilka lat, to część z nich działała nadal w momencie wycieku, co było dosyć sporym zaskoczeniem. Natomiast ostatnio wyciekła lista kilkuset adresów IP i nazw domenowych serwerów, które według autorów wycieku były używane przez NSA w formie takich punktów przesiadkowych do prowadzenia dalszych ataków.
Tak, wśród tych kilkuset, tam chyba coś około 300 jest, tak? Około 300 tych serwerów. Są też cztery serwery polskie, dwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, jeden na Politechnice Wrocławskiej i jeden w domenie IDS, czyli Internet dla Szkół. Nie wiem, kto tym zarządza obecnie, nieważne. Widać też, zresztą to parę razy padało w tych opracowaniach, że środowisko akademickie zawsze było i nadal jest, jak widać, łatwym kąskiem i tym obiektem zainteresowania wszystkim, którzy chcą przejąć jakby dedykowane serwery do tego, żeby dalej różne złe rzeczy robić. Do tego posłużył malware, który też właściwie znamy, bo on znowuż wyciek informacji na temat tego malware'u, zdaje się, w sierpniu czy lipcu tego roku. Ta sama grupa, czy ten sam człowiek, bo to jest pseudonim Shadow Brokers, o którym wspomniałeś, również opublikował te kody. Nie kody, tylko nawet nie pamiętam, czy tam były pełne kody, czy po prostu informacje.
Skompilowane exploity.
Skompilowane exploity, które zresztą w tych bazach przejętych serwerów pojawiają się. Bardzo ładna ta baza jest systematycznie, tam jest zaznaczone, które exploity zostały wykorzystane do przejęcia danego serwera, także pełna informacja jest. Nie wiemy, czy te serwery nadal są przejęte, bo różne są informacje na temat tego, z kiedy te informacje pochodzą, bo najstarsze spekulacje mówią nawet o roku 2001.
Tak, i to może być odpowiedzią też na pytanie, skąd taka duża reprezentacja serwerów uczelnianych w tej populacji. Jeżeli faktycznie, tak jak sugerują niektóre wskazówki, te dane pochodzą z pierwszych lat po roku 2000, to wtedy proporcja serwerów uczelnianych w sieci była dużo większa niż dzisiaj, stąd też może ich nadreprezentacja w całej populacji.
Możemy tylko przypomnieć, że właściwie to pewnie przynajmniej po części o tym fakcie to informował już Kasperski w 2015 roku, kiedy informował o przejęciach w 42 krajach iluś serwerów i oczywiście wskazując na słynną Equation Group, która wiąże się, większość ekspertów wiąże z NSA i takimi wyczynami jak Stuxnet czy Flame w przeszłości, więc stąd te wątki NSA. Możemy tylko, jeżeli spekulujemy znowu na temat, kto za tym stoi, to tym ostatnim publikacjom towarzyszyło również aresztowanie niejakiego Harolda Thomasa Martina w domu garażu i samochodzie, którego znaleziono 50 tera...
Ponad 50 tera danych. Natomiast nie wiemy, czy to wszystko są dane, które były wykradzione z NSA. To raczej określa ogólną populację, z którą będą musieli zmierzyć się teraz biegli. Natomiast jedna z teorii, która do mnie najbardziej przemawia, to taka, że po pierwszych wyciekach Shadow Brokers NSA zaczęło faktycznie sprawdzać, kto mógł wynieść te dane i przez przypadek trafili na kogoś, kto je wynosił, ale niekoniecznie sprzedawał. Czyli no, incydent powoduje śledztwo, śledztwo odkrywa inny incydent. Wygląda na to, że albo nie trafiono na razie na autora tych wycieków, albo było ich więcej.
Tak, temu towarzyszą oczywiście publikacja przez Shadow Brokers, towarzyszy oczywiście, nie wiem czy oczywiście, to można było się spodziewać tego, jakieś tło motywacje polityczne, dlatego że w pewnego rodzaju manifestie, którym towarzyszy ten wyciek danych, wyciek informacji, mówi się o tym, że właściwie to należałoby doprowadzić do tego, żeby zrobić wszystko, żeby te wybory, nadchodzące wybory w Stanach Zjednoczonych, które już lada dzień, nie doszły do skutku. Czyli mamy tutaj propozycję hashtaga Hack Election 2016. O, jeżeli ktoś nie lubi w sieci działać, to jeszcze jest Disrupt Election 2016, bo tam się mówi o tym na przykład, żeby robić smashing voting machine, prawda? Czyli po prostu trzeba uważać na jakich z młotami będą wchodzili do lokalów wyborczych i próbowali w ten sposób doprowadzić do ataku teleinformatycznego. Cyberataku, to będzie już klasyczny cyberatak.
Atak cyberkinetyczny to będzie.
Cyberkinetyczny.
Wtedy. Tak, taki zwrot ostatnio usłyszałem, bardzo mi się spodobał. No ogólnie wiemy, że za tydzień mamy w Stanach te nieszczęsne wybory i bardzo się cieszymy, że one są już za tydzień, bo ilość cyber w mediach rośnie z każdym dniem i mamy nadzieję, że po wyborach trochę spadnie. Mamy do czynienia z podejrzeniami o manipulacji sytuacją wyborczą, o preferowaniu przez różne konkurencyjne kraje jednego z kandydatów, albo po prostu o chęci zakłócenia tego procesu wyborczego, żeby siać zwątpienie i niepewność w kraju konkurencyjnym. No, oby to jak najszybciej się skończyło, bo zamieszania z tym jest więcej niż sensownych i wartościowych treści.
Ale to jest też dobry moment, żebyśmy przeszli do kolejnego punktu naszego dzisiejszego podcastu, czyli do ciekawych rzeczy, które są związane z rzekomą komunikacją pomiędzy biurem wyborczym jednego z kandydatów, mówię tutaj o Donaldzie Trumpie, i jednym z moskiewskich banków, mówię tutaj o banku Alfa.
To ciekawy przykład afery naciągniętej, no jak pończocha na głowę włamywacza do banku. Zacznijmy od tego, że pewien amerykański magazyn zdecydował się opublikować historię, która była sprzedawana wielu dziennikarzom, ale większość z nich z niej zrezygnowała. Ten magazyn opublikował historię, której głównym wątkiem jest odkrycie regularnej komunikacji pomiędzy serwerem z słowem Trump w nazwie domenowej i serwerem rosyjskiego, a konkretnie moskiewskiego, Alfa Banku. Skąd wiadomo o tej komunikacji? Według artykułu źródłem takiej informacji jest analiza zapytań do serwerów DNS w Stanach, które to zapytania są przechwytywane i analizowane przez grupę anonimowych analityków, którzy na co dzień wykorzystują je do analizy zachowań złośliwego oprogramowania. Więc już zaczynamy od sytuacji, w której anonimowe osoby analizują dane zapytań o nazwy DNS Amerykanów, niekoniecznie o tym tych Amerykanów informując. Te osoby to prawdopodobnie administratorzy serwerów, którzy mają dostęp do danych, a takie dane są dosyć ciekawym źródłem informacji. I ta grupa, bliżej niezdefiniowana, w obliczu informacji o wyciekach maili z Komitetu Wyborczego Demokratów i skrzynek różnych osób związanych z kampanią Hillary Clinton, postanowiła spojrzeć, czy widzi podobne ślady odnośnie serwerów związanych z kontrkandydatem Donaldem Trumpem. I w pewnym momencie w ich oczy rzuciła się komunikacja między serwerem trump-email.com a serwerem rosyjskiego banku. Z tych śladów komunikacji, o których twierdzą, że są one zsynchronizowane z różnymi wydarzeniami na amerykańskiej scenie politycznej i mają charakter komunikacji w godzinach pracy, które są zarówno w Stanach, jak i w Rosji, wyciągnęli wniosek, że dochodzi tam do samych zapytań DNS, tak? Czyli z komunikacji polegającej na tym, że jeden serwer pyta, gdzie jest drugi serwer, wyciągnęli wniosek, że tam musi być jakiś tajny kanał komunikacji ukryty. No jest to wniosek bardzo daleko idący i chyba nawet zdecydowanie zbyt daleko idący, ponieważ krótko później po publikacji artykułu pojawiły się kontranalizy oparte o ten sam zestaw danych, dowodzące, że po pierwsze ta komunikacja wcale nie jest skorelowana z wydarzeniami na amerykańskiej scenie politycznej, tylko oko niewprawnego analityka mogło chcieć to zobaczyć, ale niekoniecznie potwierdzają to dane. Po drugie, rozkład tej komunikacji w ciągu doby jest dosyć jednolity i wcale nie odpowiada żadnym godzinom pracy po jednej ani po drugiej stronie. A po trzecie, serwer Trumpa, który miałby się komunikować z serwerem w Moskwie, tak naprawdę nie jest serwerem Trumpa, tylko jest serwerem firmy, która prowadzi spam marketingowy i mailowy i najwyraźniej spamuje wszystkie adresy na świecie i jednym ze spamowanych adresów może być adres e-mailowy należący do rosyjskiego banku, którego serwer pocztowy sprawdza po prostu, skąd ten spam przyszedł i czy warto takiej wiadomości zaufać, a następnie pewnie ją odrzuca. Pomijając już w ogóle argument, że gdyby ktoś chciał ustawić tajny kanał komunikacji między Moskwą a Trumpem, na pewno nie korzystałby z serwerów jednego z najpopularniejszych rosyjskich banków i serwera, który w domenie ma nazwisko Trumpa.
Dziękuję bardzo, na tym kończymy ten wątek. Adam wszystko wyjaśnił. Rzeczywiście jest tak, że z tego ruchu DNS-owego, ja pomijam to, co wspomniałeś, bo to jest bardzo interesujące z punktu widzenia jakby legalności całego przedsięwzięcia, skąd te dane. Wiadomo, że dane DNS-owe nie tylko do takich jakby celów wywiadowczych, a może nawet mniej, ale bardziej marketingowych, to są jedne z cenniejszych danych, jakie można wykorzystać do tego, żeby budować jakąś swoją strategię marketingową, pozycję rynkową, ale problem polega na tym, że technicznie nie za bardzo tam można dużo wyciągnąć. I tutaj w związku z tym zaprzęgnięto wszystkie autorytety, przynajmniej przedstawiano to jako tych, którzy naprawdę mają bardzo dużą wiedzę. Problem polega na tym, że część z nich wystąpiła anonimowo, ale część nie. Na przykład Paul Vixey, człowiek, który w jakiś sposób uczestniczył w ogóle, w istotny sposób uczestniczył w tym, żeby zaprojektować, jak w ogóle DNS ma działać i do dzisiaj w tym siedzi głęboko, tak, bo firma jego zajmuje się dalej analizą danych DNS-owych. Natomiast to są wszystko takie spekulacje, no wszystko wskazuje na to, z mojego doświadczenia wynika, że raczej nie może być inaczej i tak dalej, i tak dalej. Mi to troszeczkę jakby, mam skojarzenia jednak z motywacjami politycznymi, dotyczącymi tutaj w szczególności oczywiście zaatakowania działalności biura wyborczego jednego z kandydatów. No ale też ciekawy jest wątek samego Alfa Banku, bo się okazuje, że to nie jest jakiś bank. Znaczy bank, jak pewnie każdy bank w Rosji, musi z administracją kremlowską mieć coś wspólnego, jeżeli chce osiągnąć sukces rynkowy, a ten bank zdaje się, że całkiem sobie nieźle radzi. Natomiast ten bank od dawna już działa na tak zwanym Zachodzie, również w Stanach Zjednoczonych. Główny ekonomista tego banku jest nawet laureatem jakiejś prestiżowej nagrody jednego z think tanków, rządowych think tanków amerykańskich. Przedstawiciele w jakiś sposób powiązani z tym bankiem są na liście wejść do Białego Domu za prezydentury Baracka Obamy i tak dalej, i tak dalej. Tych powiązań biznesowych, a częściowo nawet politycznych jest sporo, więc tutaj użycie tych nawet zebranych, nieraz naciąganych bardziej, nieraz mniej faktów dotyczących powiązania biura Trumpa z Alfa Bankiem, no można robić, ale właściwie wtedy należałoby zrobić z wszystkimi innymi konotacjami politycznymi również podobne powiązania. Ja bym obstawiał, że tutaj chyba spam zaczął się rozsyłać w sposób nieskoordynowany. Ileś razy zapytał o coś, bo ktoś złe adresy może powpisywał i chyba mamy sporo takiego ruchu, który wskazuje na to, że naprawdę nie możemy takiej szczegółowej analizy technicznej wykonać, chociaż niektórzy twierdzą, że tam na pewno była korespondencja mailowa. No ale to spam właściwie znowu.
No tak, no i tak naprawdę no, gdyby w ten sposób próbowano ukryć komunikację między Trumpem a Rosją, to byłby to wyjątkowo głupi sposób.
Aczkolwiek dziwią też, chociaż tutaj właściwie w takim okresie gorącym wyborczym, to trudno się dziwić jakikolwiek reakcją, no bo rzeczywiście było też tak, że jak dziennikarz New York Timesa wysłał pytania do Alfa Banku, to za chwilę w biurze Trumpa zmieniono delegację domeny, jeśli dobrze pamiętam, była taka koincydencja. Więc jakieś takie ruchy, które gdzieś ktoś może kojarzyć, że ktoś kogoś powiadomił, tamten wiedział, więc szybko się skontaktowali. Tylko ja bym chyba za dużo, za daleko idących wniosków nie wyciągał, ze względu na to, że tak naprawdę te czasy reakcji w tej chwili muszą być bardzo krótkie, bo zostało parę dni i wszystko się wyjaśni, czy internet jeszcze będzie za parę dni.
Tak, tak.
No, gdzie opublikujemy nasz podcast, jeżeli nie będzie internetu?
Zapraszamy na tak zwaną patelnię koło metra w Warszawie, tam staniemy na kartonach i będziemy krzyczeć.
Tutaj mamy w biurze taki megafon, więc przeczytamy zapis naszego
nie, podcastu. Zrobimy odcinek na żywo.
Zrobimy odcinek na żywo, tak. Jeszcze nie było odcinka na żywo, chociaż już takie plany gdzieś wstępnie były. My go wreszcie zrobimy i to... No jeżeli nie będzie internetu po wyborach w Stanach Zjednoczonych, to zrobimy odcinek na żywo na
w centrum Warszawy.
Zapraszamy wszystkich już teraz. Daty nie podamy, bo...
Będą wisiały plakaty
i w metrze.
Tak.
To wszystko na dzisiaj. Życzymy spokojnych dni, a przy okazji ciekawych tematów w bezpieczeństwie. Adam Hartle, UPC Polska.
Dziękuję bardzo.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.